Henryk Sienkiewicz. W pustyni i w puszczy. Rozdział pierwszy. Wiesz, Nel, mówił Staś Tarkowski do swojej przyjaciółki, małej Angielki. Wczoraj przyszli zapti, policjanci, i aresztowali żonę dozorcy Smajna i jej troje dzieci. Tę Fatmę, która już kilka razy przychodziła do biura do twojego ojca i do mego. A mała, podobna do ślicznego obrazka Nel, podniosła swe zielonawe oczy na Stasia i zapytała na wpół ze zdziwieniem, a na wpół ze strachem. Wzięli ją do więzienia? Nie, ale nie pozwolili jej wyjechać do Sudanu i przyjechał urzędnik, który jej będzie pilnował, aby ani krokiem nie wyruszyła z Portsajdu. Dlaczego? Staś, który kończył rok 14 i który swą 8-letnią towarzyszkę kochał bardzo, ale uważał za zupełne dziecko, rzekł z miną wielce zarozumiałą. Jak dojdziesz do mego wieku, to będziesz wiedziała wszystko, co się dzieje nie tylko wzdłuż kanału od Portsajdu do Suezu, ale i w całym Egipcie. Czy ty nie słyszałaś o Mahdim? Słyszałam, że jest brzydki i niegrzeczny. Chłopiec uśmiechnął się z politowaniem. Czy jest brzydki, nie wiem. Sudańczycy utrzymują, że jest piękny. No ale powiedzieć, że jest niegrzeczny o człowieku, który wymordował już tylu ludzi, może tylko dziewczynka 8-letnia w sukience od takiej do kolan. Tatuś mi tak powiedział, a tatuś wie najlepiej. No, powiedział ci tak dlatego, że inaczej byś nie zrozumiała. No, do mnie by się tak nie wyraził. Mahdi jest gorszy niż całe stado krokodyli, rozumiesz? Dobre mi powiedzenie, niegrzeczny. No tak się mówi do niemowląt. Lecz ujrzawszy zachmurzoną twarz dziewczynki umilkł, a potem rzekł. Nel, wiesz, że nie chciałem ci zrobić przykrości. No przyjdzie czas, że i ty będziesz miała 14 rok. Obiecuję ci to, na pewno. Aha, odpowiedziała z zatroskanym wejrzeniem. A jeżeli Mahdi wpadnie przedtem do Portsajdu i mnie zje? Mahdi nie jest ludożercą, więc ludzi nie zjada, tylko ich morduje. Do Portsajdu też nie wpadnie, a gdyby nawet wpadł i chciał cię zabić, pierwej miałby ze mną do czynienia. Oświadczenie to oraz świst, z jakim Staś wciągnął nosem powietrze, nie zapowiadający nic dobrego dla Mahdiego, uspokoiły znacznie Nel co do własnej osoby. Wiem, odrzekła, ty byś mnie nie dał, ale dlaczego nie puszczają Fatmy z Portsajdu? No, bo Fatma jest cioteczną siostrą Mahdiego. Mąż jej, Smain, oświadczył rządowi egipskiemu w Kairze, że pojedzie do Sudanu, gdzie przebywa Mahdi i wyrobi wolność dla wszystkich Europejczyków, którzy wpadli w jego ręce. To Smain jest dobry? No, czekaj. Twój i mój tatuś, którzy znali doskonale Smaina, nie mieli wcale do niego zaufania i ostrzegali Nubara Pasze, by mu nie ufał. Ale rząd zgodził się wysłać Smaina i Smain bawi od pół roku u Mahdiego. Jeńcy jednak nie tylko nie wrócili, ale przeszła z Chartumu wiadomość, że mahdyści obchodzą się z nimi coraz okrutniej, a że Smain, nabrawszy od rządu pieniędzy, zdradził. No, przystał całkiem do Mahdiego i został mianowany emirem. Ludzie powiadają, że w tej okropnej bitwie, w której poległ generał Hicks, Smain dowodził artylerią Mahdiego i on to podobno nauczył mahdystów obchodzić się z armatami, czego przedtem jako dzicy ludzie wcale nie umieli. No ale Smainowi chodzi teraz o to, by wydostać z Egiptu żonę i dzieci. To też gdy Fatma, która widocznie z góry wiedziała, co zrobi Smain, chciała cichaczem wyjechać z Portsajdu, no rząd aresztował ją teraz razem z dziećmi. No co już rządowi przyjdzie z Fatmy i jej dzieci? Rząd powie Mahdiemu, oddaj nam jeńców, a my oddamy ci Fatmę. Na razie rozmowa urwała się, albowiem uwagę Stasia zwróciły ptaki lecące od strony Echtu Monfarak ku jezioru Manzaleh. Leciały one dość nisko i w przezroczym powietrzu widać było wyraźnie kilka pelikanów z zagiętymi na grzbiety szyjami, poruszających zwolna ogromnymi skrzydłami. Staś począł zaraz naśladować ich lot, więc zadarł głowę i biegł przez kilkanaście kroków groblą, machając rozłożonymi rękoma. — Patrz, lecą i czerwonaki! — zawołała nagle Nel. Staś zatrzymał się w jednej chwili, gdyż istotnie za pelikanami, ale nieco wyżej widać było zawieszone na błękicie jakby dwa wielkie różowe i purpurowe kwiaty. — Czerwonaki! Czerwonaki!
— One wracają pod wieczór do swoich siedzib na wysepkach —
rzekł chłopiec.
Och, gdybym miał strzelbę!
Bo po cóż miałbyś do nich strzelać?
Kobiety takich rzeczy nie rozumieją. Ale pójdźmy dalej, może zobaczymy ich więcej.
To powiedziawszy, wziął dziewczynkę za rękę i poszli ku pierwszej za port sidem kanałowej przystani. Za nimi zaś nadążała murzynka Dinah, niegdyś piastunka małej Nell. Szli wałem oddzielającym wody jeziora Menzaleh od kanału, przez który przepływał w tej chwili prowadzony przez pilota duży parowiec angielski. Zbliżał się wieczór. Słońce stało jeszcze dość wysoko, ale przetoczyło się już na stronę jeziora. Słonawe jego wody poczynały lśnić złotem i drgać odblaskami pawich piór. Po arabskim brzegu ciągnęła się jak okiem sięgnąć płowa, piaszczysta pustynia, głucha, złowroga, martwa. Między szklanym, jakby obumarłym niebem, a bezmiarem pomarszczonych piasków nie było śladu żywej istoty. Podczas gdy na kanale wrzało życie, kręciły się łodzie, rozlegały się świsty parowców, a nad Menzaleh migotały w słońcu stada mew i dzikich kaczek. Tam, na arabskim brzegu, była jakby kraina śmierci. Tylko w miarę jak słońce zniżało się, stawało się coraz czerwieńsze, piaski poczęły przybierać barwę liliową, taką, jaką jesienią mają wrzosy w polskich lasach. Dzieci, idąc ku przystani, ujrzały jeszcze kilka czerwonaków, do których śmiały się ich oczy, po czym Dinah oświadczyła, że Nell musi wracać do domu. W Egipcie po dniach, kiedy nawet w czasie zimy często bywają upalne, następują noce bardzo zimne, a że zdrowie Nell wymagało wielkiej ostrożności, ojciec jej, pan Rawlison, nie pozwalał, by dziewczynka znajdowała się po zachodzie słońca nad wodą. Zawrócili więc ku miastu, na którego krańcu stała w pobliżu kanału willa pana Rawlisona. I w chwili, gdy słońce zanurzyło się w morzu, znaleźli się pod dachem,